Słowo Boże głosić. Amen. Tak się cieszę, że mogę dzisiaj tu stać i nie jest to gwoli, wiecie, jakiegoś wymuszonego wstępu, że muszę wyjść na środek i powiedzieć, ale przywilej głosić Słowo Boże. Naprawdę sobie to pomyślałem, jak cudownie jest móc żyć i głosić Słowo Boże. Amen. I wiecie, te pieśni, ten czas uwielbiania mogłem się tak rozkoszować Panem. Ja tu sobie stoję z przodu, zamknę oczy i myślę sobie, gdzie słyszę was za sobą, ten zespół, to wszystko tu na środku lepiej gra. Każdy, kto tu z przodu siedzi, wie, że tutaj najlepiej słychać. To tak do tyłu się tyczy. Nie wiecie, co tracicie tam. Z tyłu to powinny być puste miejsca, tu powinni jeden koło drugiego siedzieć. Wiecie, jak to słychać, pomyślałem sobie, ale to będzie, kiedy tam zaśpiewają te wszystkie chóry. Ach, cudownie będzie. I ja dalej będę o Jezusie. Dzisiaj, wiecie, tak to do mnie z jakąś taką siłą dotarło, że pieśń o Jezusie, słowo o Jezusie, wszystko o Jezusie. Co wy na to? Amen. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. To jest fragment, z którego chcę dzisiaj nauczanie prowadzić. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 35 werset do 43. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, ktoś nie wie, to jest Nowy Testament, 18 rozdział, 35 do 43 wersetu. Historia, która jest nauczana na szkółkach niedzielnych, historia, którą słyszałem jako jedną z pierwszych. Pamiętam, było to jedno z pierwszych kazań zaraz po moim takim nawróceniu, kiedy oddałem moje życie Panu Jezusowi. To słyszałem właśnie z tego wersetu słowo i myślę, że chyba nie ma na tej sali człowieka, który czytał Biblię i nie zapamiętałby Bartymeusza i historii o jego życiu, napisanej, rozpisanej w różnych Ewangeliach, ale w każdym wypadku w niesamowity sposób, ciągle przemawiające, i wierzę, że dzisiaj wyjdziecie z tego miejsca zbudowani tym, co Duch Święty chce powiedzieć do waszego serca. Jesteście otwarci na to? A gdy on przybliżał się do Jerycha, zaczynamy od 35 wersetu, a gdy on przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze, zżebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi. I zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli naprzedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy ten się zbliżył, zapytał go, mówiąc: co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł: Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do niego: przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga, a cały lud, ujrzawszy to, oddał Bogu chwałę. Amen, zróbcie to po chełmsku. Amen, oklaski dla Pana Jezusa prosimy. Amen. Na Bożą chwałę. Wiecie, dlaczego ta historia jest w Biblii? Po co Pan Bóg to tutaj dał? Bo jeszcze, jak czasami, wiecie, czytamy nie kradnij, nie cudzołóż, to ludzie mówią, no to musi być, żeby nie kraść, nie cudzołożyć, no ale kim był ten człowiek? Dlaczego ta historia jest w Biblii? Każdy z was mógł mieć tutaj inną odpowiedź. Każdy mógł powiedzieć, wiesz, to jest Słowo Boże. Tak, ale to ciągle nie odpowiada tak do końca. Ja się podzielę z tym, co sam mam na sercu. Po pierwsze, jeśli chodzi o Bartymeusza, ślepca, wszyscy do tej historii jakoś pasujemy. Przynajmniej ja pasuję do tej historii. Nie wszyscy podobnie się zachowamy, ale wszyscy do niej pasujemy. I Bóg chce, abyśmy zobaczyli coś bardzo ważnego. Kiedy mówię ślepiec z Biblii, Albo z innych fragmentów Słowa Bożego wiemy, że nazywał się Bartymeusz. Kiedy mówimy ślepiec w Biblii albo Bartymeusz, to tak jeszcze nie za bardzo widzimy jakąś koneksję między sobą a nim. Bo no, to jest tam jakiś ślepy człowiek gdzieś tam daleko. Co ja z tym mam? Ale kiedy użyjemy nie zamiast ślepy żebrak albo zamiast Bartymeusz użyjemy innych słów, gdy powiemy tak, ciemność, samotność, beznadzieja, słuchaj, że innym się udało, zagubienie, to zaczynamy powoli widzieć siebie. Kto z was siedzących na tym miejscu nie doświadczył ciemności, samotności, beznadziei? Ja parę razy w życiu byłem w tym miejscu i wielu z was, większość z was była w tym miejscu. To może być różna sprawa. To może dotyczyć lekcji, szkoły, postawy nauczyciela wobec ciebie, twoich ocen, a może czegoś dużo takiego, nie chcę powiedzieć poważniejszego, bo sprawy młodych ludzi są tak samo poważne dla nich, jak nasze sprawy dorosłych dla nas. Może kredytu, o którym ktoś tu mówił? Może zdrowia? Może czegoś innego, ale dotyczy jakiegoś strasznego ciężaru, czegoś, co masz wrażenie, że wbiło cię w miejsce, że chyba dalej się nie ruszysz, że nie wiesz nawet dokąd iść, bo nic nie widzisz, czarno widzę. Podobno Bóg działa, ale czy dla mnie? Podobno działa, ale chyba gdzieś tam daleko. I wtedy Bartymeusz staje się nam bliższy. Wtedy ślepy żebrak nagle staje się nam bliższy przez to, bo mamy w sercu takie wołanie: Boże, gdybyś mi dał tą jedną rzecz. Ilu z was na tym miejscu, ja wiem o tym, jestem przekonany, nie musi nikt nawet się przyznawać, wiem, że dzisiaj na tym miejscu większość z was miałaby taką modlitwę: Boże, tą jedną rzecz, gdybyś dla mnie zrobił, już by mi było w życiu lżej, prawda? Każdy to coś tam ma, Boże, to jedno, żeby się zmieniło. To jedno, to już by mi dało siłę. Jezus jest drogą, mówi. Tu jest jakaś inna droga. To jeszcze zanim pojawia się Jezus, jest już jakaś inna droga, przy której ktoś siedzi, śledzi niewidomy człowiek i Bóg nas powołuje, abyśmy wędrowali za Nim. Jezus mówi, kto chce pójść za mną, nie kto chce ze mną siedzieć, pójść za mną. Jest jakiś rodzaj posuwania się do przodu, wędrówki. Mamy podążać drogą, nie tylko przy niej siedzieć. To po chrześcijańsku w naszych duchowych sprawach, znaczy rozwijać się, poznawać Jezusa, iść za Nim. Człowiek albo idzie bliżej, albo dalej Boga. Nie da się stać w miejscu, ponieważ Bóg jest w ciągłym ruchu. Tak wracając do ślepca przy drodze, myślę, że ślepiec znał zapach, smród tego pyłu przy drodze, tego ciepła od ziemi, tego kurzu, tych przesuwających się ludzi, którzy byli dla niego tylko szumem, zapachem, odgłosami osłów, kupców, ludzi, klapki, sandały. Przesuwało się coś, on tego nie widział. Codzienność miała ten sam smród, ten sam zapach. Mógłby o niej ze szczegółami opowiedzieć. I nasze powołanie, nasze studium biblijne to nie jest, wiecie, nasze powołanie to nie jest studium jakiejś głębi teologicznej, miejsca, na którym siedział ślepiec. To jest bardziej szukanie Bożej odpowiedzi, jak mogę pójść dalej w moim życiu. To jest patrzeć na Boga z pozycji ucznia. To jest to, gdzie chciałbym się kierować w dzisiejszym wykładzie Słowa Bożego. A więc Jezus wchodzi do Jerycha. Pamiętajcie, dokąd zmierza Pan Jezus. Jezus zmierza w kierunku krzyża, w kierunku Jerozolimy. Zmierza, aby stoczyć ten największy bój tam na krzyżu Golgoty. Wchodzi do Jerycha. Robi wielką duchową przemianę w Jerychu i Bartymeusz siedzi w miejscu, gdzie już prawie wychodzi się z Jerycha. To już prawie całe Jerycho zostało za. Resztka miasta tylko jeszcze. Już raz w Biblii Jerycho było miejscem Bożej lekcji dla naszej słabości i niewiary. Kto czytał Biblię od razu wie, o czym mówię. Kto nie czytał, wiecie, że możemy się cofnąć do księgi Jozuego. W księdze Jozuego mamy mury Jerycha i ludzi, którzy nie potrafili je zdobyć. I Bóg w cudowny sposób rozbija te mury i czyni wielki cud na oczach wielu ludzi. Daje im wielkie zwycięstwo. Jerycho więc było już miejscem Bożej lekcji. Ale wtedy runęły widzialne mury. Wtedy runęły mury, co do których ktoś mógłby powiedzieć, wiesz, to były dalekie mi mury. Ale wiem, że wielu z was siedzących tutaj doświadczyło wewnętrznych murów. Murów spraw, które was przygniatają. Wielu z nas mogłoby wyjść na środek i powiedzieć, że Jezus pomógł. Że Jezus usunął mury. To mogą być różne mury, jak mówię, długów, alkoholizmu, jakiejś tragedii, jakiejś innej biedy, nieszczęścia. Tym razem mur Bartymeusza był niewidzialny. Gdzieś głęboko w sercu oddzielał człowieka od jego radości, od sensu życia. I to jest pierwsza moja obserwacja. Jerycho, pomimo tylu tysięcy lat historii, ciągle jest miejscem, z którym nie możemy się zmierzyć w ten taki ludzki sposób. Wiecie, o czym mówię? Takie miejsce, gdzie po ludzku ciągle się nie da tych murów zdobyć. I w takich murach swojej ślepoty był Bartymeusz, w takich murach ślepoty, nieszczęścia, innego bólu czasami my się znajdujemy. Jerycho ciągle okazuje się twierdzą, na którą nie ma sposobu. Boże, gdyby to jedno, żebyś usunął, to ja już bym sobie poradził. Panie, słyszę kazania o tym, że mam się modlić, mam być dobrym chrześcijaninem, mam być czysty, wolny. Boże, chwilkę, ale to jedną rzecz. Gdybyś to usunął w moim życiu, to wtedy oczywiście bym sobie poradził, ale to coś. U Bartymeusza to była ta ślepota. Boże, tego, żeby nie było. To jest problem. Dzisiaj Jerycho trwa w wielu, a wielu w nim. I taka myśl mi przyszła, kiedy sobie to czytałem, że mogę być w Chrystusie albo mogę być w Jerychu. Mogę otoczyć się murami swojego nieszczęścia albo mogę, Jezus mówi, aby przebywać w nim, trwać w nim. I gdyby nie te lata, które różne rzeczy w życiu doświadczyłem, ja, różne rzeczy wy i wiecie, że z jednej strony łatwo się mówi, bądź w Jezusie, kiedy problemy krzyczą głośniej, prawda? Ale z drugiej strony, tej bardziej jasnej, tej pięknej, wielu z was mogłoby wstać i powiedzieć, tak, też tak myślałem, ale Jezus okazał się potężniejszy. No bo taka jest realność. Fajnie w kościele brzmi słowa, nie? Panie Jezus, słuchaj, wszystko się załatwi. Tak, tylko że tam jutro czeka poniedziałek, wtorek. I problem jest taki, że właśnie wtedy warto dzielić się świadectwami. Właśnie wiem, że wielu wśród was mógłby powiedzieć, tak, ale Bóg ma rozwiązanie, bo my jesteśmy słabi, zmienni. A więc Jerycho, miejsce, gdzie raz już Bóg nas czegoś nauczył, dzisiaj drugi raz uczy. Po drugie, osoba tego, którym jest cała ta historia, ślepiec. Wiecie, żeby to było jakimś królu, to ludzie by powiedzieli, to wiadomo, takich to się pisze, nie? Że to chociaż jakiś władca był, no jakiś mały, nawet bogaty celnik, to już, już taki ktoś istotny dla miasta, nie wiem, może coś zbudował, może coś zrobił, może tego, warto o nim napisać, ale ślepiec, takie zero, taki nikt, a Bóg tak nie patrzy na ludzi. Czy my myślimy, że Boga można oszukać kształtem budynków, kolorem szat, zapachem perfum? Bóg patrzy na człowieka i chce nas uczyć lekcji. I świat mógłby powiedzieć, to jest ślepy żebrak. Nic się od niego nie można nauczyć, bo on nie ma nic, co by mógł dać. A Bóg mówi, mój ślepy żebrak, da ci wielką lekcję życia i kiedy będziesz od tej pory czytał to miejsce Biblii, będziesz wiedział, że ja jestem Bogiem. I to, że Bóg się na niego zwrócił uwagę, czyni go niezwykłą postacią. Wiecie, jest, tak jak mówię, kimś, o kim się nie mówi o wiadomo, o takich piszą. To jest taki, taki nikt, a tu Bóg patrzy na niego. Powiem to tak po ludzku teraz, wiecie, bardzo po ludzku. Bartymeusz był nikim w mieście, które wszyscy mieli za nic. Żył w przekleństwie, w przeklętym mieście. W mieście, którym gardzono, w mieście, które nie poważano ani w tamtych czasach, a i dziś nie jest zbyt ciekawym. Był nikim i mieszkał w mieście bez perspektyw. Człowiek bez perspektyw i miasto bez perspektyw. Ile tego dzisiaj słychać? Pierwsza moja myśl, kiedy zacząłem o nim rozmyślać wczoraj, wiecie, co odkryłem? Że kiedy pierwszy raz zwracamy się do Jezusa, wszyscy jesteśmy ślepi. Powiedzcie mi, kto z was pierwszy raz w życiu zawołał do Pana i mógłby o sobie powiedzieć, że wtedy już wszystko widział? Kiedy zwracamy się do Jezusa, wszyscy jesteśmy ślepi. Szkoda oczywiście, że niektórzy dają się zagłuszyć. Bartymeusz, ślepiec, siedział przy drodze. Inni tą drogą szli, ale on przy niej siedział, bo nie mógł sobie pozwolić na to, żeby iść. Kto z was chce wiedzieć, dlaczego? Wystarczy, że zamknie oczy w domu, spróbuj po własnym domu się poruszać, a się w coś uderzysz, co dopiero po mieście. Jego codzienność to była ciemność, codziennie taka sama, codziennie ta sama beznadzieja, codziennie ludzie poklepujący po ramieniu, codziennie może ktoś coś rzucił, ale tak naprawdę codzienność i bezsens to znaczyło to samo. Innym jakby się bardziej udało. Czy niedawno czytałem takie studium pewnego psychologa, który przestudiował ludzi, którzy mają konto na Facebooku. Kto z was ma konto na Facebooku? Czemu ja tylu nie mam? Wiecie, przestudiował konto na Facebooku i zauważył ciekawą rzecz ten psycholog. Że ludzie, którzy często są na Facebooku, myślą, że innym wiedzie się lepiej niż im. Ludzie, z którymi miał taką rozmowę, mówili mu, że inni to mają fajne rodziny, dzieci, podróżują, tylko ja codziennie do roboty i z roboty. Ponieważ ludzie chwalą się tym, co najlepsze na Facebooku. Wiecie, ja nie piszę, dziś poniedziałek. Alicja sprząta rybą, była z psem, a Daniel w szkole. Tego się nie pisze. Dziś jadę na wakacje, to się pisze. Albo dziś usługuję w Bielsku Białej, albo coś takiego. Takie rzeczy się wpisuje i inne rzeczy, prawda? I ludzie to czytają i myślą, no jemu to się lepiej żyje, a ja dziś do roboty. Ale innym razem ty to wpisujesz, ja patrzę i myślę, a ja muszę w hełmie być. To oczywiście było tylko doświadczenie psychologa, który pewną pracę naukową pisał, doktorską czy magisterską, nie pamiętam. W każdym razie mówi, że na Facebooku zawsze się ludziom wydaje, że innym jest lepiej niż im. Myślę, że on był w takim miejscu, Bartymeusz, że siedząc tam wydawało mu się, że wszyscy mają się lepiej od niego. Bo dokądś szli, o czymś rozmawiali, wędrowcy skądś przybywali, dokądś wyjeżdżali, a on codziennie takie same życie. Jego życie było prawie, że jakby bez sensu. I tak sobie siedział. Jego kawałek znał, nie wiem, myślę, że tam miał już w tym pyle taką dziurę wytartą, w której siedział. Tam jakąś michę miał, do której zbierał. I taka dziura, on już na pamięć znał, wiecie, chropowatość muru, o który się opierał. Myślę, że niektóre kamienie nawet, na których siedział, już znał z dotyku na pamięć. Po prostu znał swoją dziurę i znał jej smród. I wtedy dochodzi wiadomość. I tu pojawia się takie moje pytanie. Co z twoim kawałkiem, na którym siedzisz? Dla mnie najbardziej fascynującą rzeczą w życiu chrześcijanina jest wola Boża. Wola Boża jest czymś, co mnie fascynuje. Jakbym mógł, to chyba bym o tym pracę chciał doktorską napisać. Tylko brakuje mi rozumu i wiedzy. To jest niesamowite, słuchajcie, że człowiek, który zaczyna iść od tych najdrobniejszych rzeczy wiary do tych większych za wolą Bożą, stawać się może, nie wiem, misjonarzem, pisarzem, muzykiem, podróżnikiem, robić wielkie rzeczy dla Pana, chociaż kiedyś był nikim. Bóg ma dla ciebie swoją drogę. To jest niesamowite. Ja myślę, że to jest pasja móc odkryć wolę Bożą dla mojego życia. Urodziłem się i Bóg ma coś dla mnie. Jeśli będę trwał w grzechu i w brudzie, będę trwał w tej swojej dziurze. Ale Bóg ma coś dla ciebie, co ci zaskoczy, bo Bóg cię zna. Wie, co jest dla ciebie dobre. Wie, do czego cię można użyć. Wiecie, nawet stolarz wie, że przez młotek nie porozmawia, a komórką się gwoździ nie przybije. A co dopiero Bóg wie, o ileż bardziej Bóg wie, do czego przydatne jest twoje życie. Czy powiesz, moje życie jest do niczego nieprzydatne. Ja jestem urodzony, żeby żyć i umrzeć. Filozof się znalazł. Kiedy patrzę na ludzi, jak pomysłowy sposób potrafią czasami wykorzystać coś, żeby z tego zrobić jeszcze coś, pomyślałem sobie, ileż więcej pomysłów na twoje życie ma Bóg. Człowiek śmieci potrafi przerabiać na bardzo pożyteczne rzeczy, wiecie o tym? Bóg potrafi zaśmiecone życie przerobić na królewskie kapłaństwo. Do miejsca rozpaczy doszła wiadomość. Jezus, syn Dawida, jest w pobliżu, idzie przez miasto. I dla nas to się tak fajnie czyta. No siedział ślepy, usłyszał, że Jezus, synu Dawida, pomóż, pomógł mu i jest happy end. To nie jest tak. Takiej samej wiary musiał użyć, jakiej wy musicie użyć. Większość ludzi miała problem z tym, czy uwierzyć, że to syn Dawida, czy nie. Bo wiara w to, że Jezus jest synem Dawida, stawiała ich bardzo blisko tego, zaraz po tym, czy już właściwie to wyznając, mówili to Mesjasz. A to się nie podobało. To nie było popularne stwierdzenie. A więc trzeba było jakby uwierzyć w to, kim jest Jezus. Dla większości Jezus był, nauczyciel tak, no taki ktoś zacny, dobry, no ale nie przesadzajmy. No on właśnie przesadził. Chrześcijaństwo polega na tym, że przesadzamy i wyznajemy, że Jezus jest Synem Bożym. Coś słychać, ale wiecie, Bartymeusza nikt nie zachęcał do myślenia o Jezusie. On tylko słyszał, co inni mówią. Jedni mówili tak, inni tak. Sami wiecie, że jedni mówili, że to jest ktoś dobry, inni twierdzili, że byli nawet tacy, co prawda niewierychu, którzy uważali, że on jest opętany. Różnie o nim mówiono. Nie wiem dokładnie, co on usłyszał, ale myślę, że przede wszystkim usłyszał, że ten ktoś, ten Jezus, bo on za bardzo nie miał pojęcia. Ja nie myślę, że Bartymeusz znał wszystkie pisma prorockie, był biegły w mesjanizmie żydowskim. Wierzycie w coś takiego? To był, bez obrażania, przysłowiowy nikt. To był ktoś, kto, wiecie, nie miał podstawowego wykształcenia nawet. Jakiegokolwiek wykształcenia. Już nawet nie mówię o jakimś stałym wykształceniu, takim szkolnym. Co on mógł zrobić, słuchajcie? Co mógł człowiek w tamtych czasach, który nie miał grosza, nie miał pochodzenia, był nikim, jeszcze do tego był niewidomy. No. A więc to nie był ktoś, kto tam świetnie. On wiedział, że Jezus to jest z tego i z tego pokolenia, z tego i z tego, tak. Dla niego synu Dawida było raczej wyznaniem wiary niż wiedzy. Na pewno. Usłyszał, uwierzył i zaczął nasłuchiwać. Myślę, że siedział w tym Jerychu i przy tej drodze, słuchając różnych rzeczy, zaczął zastanawiać się nad tą swoją dziurą, w której siedzi. Miał nogi, ale nie mógł ich używać. To jest tak, jak wielu z nas się zastanawia, dlaczego ja mam, a nie mogę użyć. I tutaj, nie wiem, jeden powie siłę, drugi powie wykształcenie. Nigdy nie zadawałeś sobie pytania, dlaczego mam studia i nie mogę robić tego, do czego jestem powołany. Czy tylko ja tak myślałem? Ja może nie mam takich wielkich studiów, nie o tym myślałem, ale że mam coś, a nie mogę tego użyć w tym sensie. Czy może moje studia nie są jakieś wielkie międzynarodowe? Ale każdy z nas gdzieś coś zainwestował. Nie wiem, mam to, a nie mogę użyć. Inny myśli, mam talent, a nie mogę użyć. Mam, a nie mogę użyć. Mam rozum, a nie umiem go używać. Mam ręce i nie mogę ich używać. Mam, dał mi Bóg, a używam przeciwko sobie. Pijak nalewa sobie do buzi własnymi rękoma. Nigdy nie widziałem, żeby dwóch facetów trzymało palacza i na siłę mu wkładało. Sam sobie wkłada. Ma rozum, ale go nie używa. Ma ręce, ale używa ich przeciwko sobie samemu. Ma siłę, ale nie potrafi jej użyć tak, jak trzeba. Człowiek ma język, ale nie używa go tak, jak trzeba. Człowiek, co tam będę mówił, człowiek. Wiele razy w naszym życiu, sami wiemy, nie ogólnie człowiek, ja, ile razy nie tak, jak trzeba użyłem. To, co mam. Bartymeusz siedział w Jerychu. Miał nogi, ale nie mógł nigdzie pójść, ponieważ ta jedna rzecz, to coś przeszkadzało, żeby reszta została uwolniona. Żeby iść, trzeba wiedzieć, dokąd się idzie. Bo inaczej nogi prowadzą nawet donikąd. I usłyszał, że idzie Jezus. Jestem pewny, że zadawał sobie w głowie pytanie, czy to On? Z jakiegoś powodu uwierzył, że to On. Bo słyszał, a to mu było potrzebne. Potrzebował cudu i słyszał, że jest ktoś, kto cud ma. Coś słychać, ale wrócę do myśli, którą wcześniej przerwałem. Nikt go nie zachęcał do myślenia o Jezusie. Słyszał tylko, co mówią inni. Nikt nigdy nie stanął nad nim, bo myślę, że Duch Święty by nam to wyraźnie pokazał i nie powiedział, słuchaj, zastanów się, Jezus ma dla ciebie odpowiedź. Myślę, że co usłyszał, z tego mógł skorzystać. Wielu go zniechęcało. To tak. Wielu go zniechęcało do wołania za Bogiem. Do wołania do Boga. To było wielu. No co ty głupi, chyba nie wierzysz. Co Bartymeusz, ile razy wy, ja doświadczamy od ludzi zniechęcenia, fanatycy, wariaci. Dopiero kiedy Pan przynosi uzdrowienie, odpowiedź. Niektórzy ludzie muszą naprawdę nisko upaść, żeby im się kark zgiął i kolana zgięły i żeby w końcu powiedzieli, Jezu, Ty masz odpowiedź. Czasem nasze kolana są tak twarde, że dużo trzeba. Wielu go zniechęcało. I nagle w zasięgu jego mrocznego życia, jego ciemności znalazł się Jezus. Wiecie, Jezus chce, aby tacy ludzie usłyszeli i zawołali. Jezus chce, żeby do Niego przyszli. Sam w swoim nauczaniu wiele razy zachęcał, którzy jesteście umęczeni, utrudzeni, co? Odejdźcie ode mnie? Przyjdźcie do mnie, powiedział. Odejdźcie ode mnie, mówił do tych, którzy wybierają kłamstwo, oszustwo. To jest w objawieniu. Są takie słowa, odejdźcie ode mnie. Ale nie mówi tego do ludzi, którym się w życiu nie udało. Nie mówi tego do ludzi, którzy mówią, Boże, całkowicie pogmatwałem swoje życie. To, czym moje życie jest, to jest jakaś rozpacz. To jest jakiś bezsens. Ile słyszałem świadectw, gdy ludzie się pomodlili, Boże, jeżeli jesteś, to ja nie jestem teologiem, ja się nie znam, ja nawet nie wiem, jak się modlić, ale przyjdź do mojego życia. I słyszałem, jak Bóg na takie modlitwy odpowiada. To było to. Jak Bartymeusz pobiegł do Jezusa? Jak to się stało? To, o czym czytamy, że w pewnym momencie podbiegł i miał tą społeczność z Panem Jezusem, miał tą relację, miał to spotkanie bliskie, czy jakby to jeszcze nie nazwać, po prostu spotkali się nareszcie. Nie mogę powiedzieć oko w oko, no bo on nic nie widział, ale tak naprawdę spotkali się naprawdę twarzą w twarz, mogę powiedzieć. Jak on podszedł do Jezusa, skoro nic nie widział? Myślę, że podszedł do Jezusa w ten sam sposób, w który ty i ja możemy do Niego podchodzić, który podchodziliśmy. Wiecie, jak podszedł? Podszedł za Jego głosem. Kto z nas nawracał się? Czy przyszedł do Jezusa pierwszy raz od razu mówiąc, Panie, ja wiem, kto Ty jesteś, nawet nie mów. Nikt się tak nie nawraca. Tylko przychodzimy i mówimy, Boże, ja o Tobie pojęcia nie mam. Nawet pobożny Hiob, pamiętacie, co krzyknął? Do tej pory wiedziałem o Tobie tylko to samo źródło, co Bartymeusz, ze słyszenia. Ja słyszałem, ale dopiero spotkanie z Tobą zmieniło moje życie. Teraz dopiero coś zrozumiałem. Coś w ogóle wiem. I Bartymeusz podszedł w ten sam sposób, jak każdy z was musi. Dlatego mówię, że to jest wielka lekcja dla nas ze słyszenia. Zatrzymaj się, stop, jakby Bóg mówił. Stop, 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 mówi. To nie pastor, ksiądz, rabin, kościół, organizacja religijna. Oni ci nie pomogą. Oni są takimi drogowskazami, głosami tłumów na drodze. Musisz się spotkać osobiście z Jezusem. Jak Jezusa nie spotkam, to boję się, że nie spotkam pomocy i nadziei. Na pewno nie. Bartymeusz widział więcej, niż ludziom się wydawało, że widzi. Bo usłyszał coś. Kościół to nie ludzie, którzy się spotykają w niedzielę. Prawdziwy Kościół to ludzie, którym Jezus dał odpowiedź twarzą w twarz. To jest Kościół. I tak jest ze Słowem Bożym. Chcę wam powiedzieć, to jest zasada Słowa Bożego. Święta zasada Słowa Bożego. Wiecie jaka? Najpierw słyszymy, potem oglądamy. Tak Bóg działa we wszystkim. Wobec tego człowieka i wobec ciebie. To jest Boża biblijna zasada. Najpierw słyszymy, potem oglądamy. Błogosławieństwo polega na tym, że słyszymy i bez widzenia jesteśmy posłuszni. Jezus to powiedział, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A więc błogosławieństwo polega na tym, że słyszysz i według tego, co słyszysz, biegniesz w tym kierunku. A Bóg daje jakąś gwarancję, coś niezwykłego jest w tym Bożym głosie, który pociąga. Bóg mówi do każdego ślepca, który do Niego biegnie, tym razem biegnij szybko i spokojnie, bo pomiędzy Tobą i mną już niczego nie ma. O nic się nie uderzysz. Chodź. Usłyszałeś? Chodź za tym. Tak jest zawsze ze Słowem Bożym. Widzenie przychodzi potem. Najpierw musimy usłyszeć, żeby móc cokolwiek oglądać. I nie poddał się zagłuszającym go głosom. Posłuchał Bożego Słowa, usłyszał głos Jezusa. Czytając to, zacząłem się zastanawiać i takie doszło do mnie. Słuchajcie, gdziekolwiek patrzę w Biblii i w historii Kościoła i ludzi, tłum zawsze bardziej przeszkadzał w relacji z Bogiem niż pomagał. Zauważyliście to? Tłum nigdy nie był pomocny. Tłum raczej przeszkadzał, ale Bóg zawsze bardziej sobie cenił od rogów świątynnych zaciszę komory. Bóg sobie ceni osobistą relację. Tłum najczęściej odciąga. To intymność zbliża najbardziej, nie tłum. Nie poddał się i słuchał tego jednego głosu. Oni go uciszali, słuchajcie, jak demona. Tłum denerwował się tą głośną jego modlitwą. Bo co to było? Ktoś powie, nie, no tłum się denerwował krzykiem. Ten krzyk, to wiecie, co to było? To była modlitwa. Kiedy w 2007 roku leżałem w szpitalu, na pamięć się nauczyłem psalmu 130. Z głębokości wołam do Ciebie, Boże. Panie, wysłuchaj głosu mego i zwróć swój wzrok, Jahwe, na krzyk mojego błagania. To było to. Z głębokości wołam do Ciebie, Boże. Z tego dołu, z tej ulicy w Jerychu, z tej sytuacji, w której jestem. O! I ten sam psalm 130, wiecie, co mnie tam też dotyka, późniejszy, 4-5 werset. Gdyby pamiętał nasze grzechy Bóg, Jahwe, któż by się ostał przed Tobą, ale Ty niesiesz wybaczenie, aby się Ciebie bano. Więc oczekuje dusza moja Pana, bardziej niż straże świtu, bardziej niż stróże poranku. I to był ten wrzask Bartymeusza. Jezu, Synu Dawida, on zawołał właściwie. On nie wołał Jezu, synu Dawida zawołał. Jeśli można było bardziej wyrazić swoją wiarę, to było to, synu Dawida. I ludzie zagłuszali jego głos. Tak jak dzisiaj tysiące rzeczy próbuje zagłuszyć cichy głos Ducha Świętego i twoje ciche modlitwy i twoją małą wiarę świat chce zdeptać. Ale są dwie rzeczy, których się uczy z historii Bartymeusza. Choćby naokoło nie wiem, jaki był wrzask, Pan usłyszy wołanie człowieka. Nie da się zagłuszyć. I to jest wielka lekcja pokory dla mnie i dla naszych czasów od ślepego żebraka. Jak często, żebyś w końcu uwierzył, że Bóg coś może, musisz naprawdę dotknąć dna. Chciałby Bóg zadać takie pytanie wielu ludziom, myślę. Ilu jest ludzi, którzy musieli najpierw stracić wszystko, żeby zyskać wszystko? Ilu jest ludzi, dla których to było za mało, że Bóg mówi, nie rób czegoś, nie, to dla nich za mało. Robili to tak długo, aż ich to na dno sprowadziło i dopiero odkryli, że grzeszą. Nie chcieli wcześniej zobaczyć. Jak często trzeba stać się żebrakiem, żeby nam już godność, pozycja nie przeszkadzały w słuchaniu Boga. Bo często to, co człowiek ma, to się tym wywyższa. Gardzi innymi, bo coś ma. Bartymeusz już niżej upaść nie mógł. Mieszkał w Jerychu i był jednym z najbiedniejszych i najbardziej chorych jego mieszkańców. Coś jeszcze nie stracił? Miał jeszcze tylko jedną rzecz. Miał płaszcz narzucony na plecy. Brudny, potargany, żebraczy płaszcz, którym się mógł okrywać swoją śmieszność, nagość, którym się chronił przed zimnem. Pochodził z pogardzanego i przeklętego Jerycha i wzywać zaczął Jezusa. Wiecie, dzisiaj, kiedy mówimy Jezus, 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 niektórzy ludzie używają imię Jezus jak zamiast przekleństwa. Imię Jezus to jest z greki. Oni tam na Jezusa wołali Jeszua. Jeszua po hebrajsku znaczy Bóg zbawia. Niektórzy mówią, Bóg niesie zbawienie. Bóg zbawia, to jest Jeszua. Jezus, to jest Bóg, który zbawia. I dlatego Jezus, Jeszua jest imionem ponad wszystkie imiona. Kiedy ty krzyczysz w swoich modlitwach, Jeszua, Jezus, Duch Święty potwierdza ci w sercu i nie ma innego imienia danego pod niebem ludziom, przez które moglibyście być zbawieni. To jest to, co się dzieje. Wzywając Bożego imienia, wzywamy Bożego zbawienia. I coś jeszcze tutaj zobaczyłem. Kiedy zaczął wołać, Bóg zauważył, bo Biblia to opisuje, a więc Bóg zauważył ryzyko, które podjął, aby przyszło nowe, musiał naprawdę zostawić stare. Nie widać tego w tym fragmencie, który czytaliśmy. Myśmy czytali Łukasza 18, ale przejdźcie do drugiej Ewangelii Synoptycznej, do Marka 10:50. Tam jest ta sama sytuacja opisana, tylko przez innego człowieka. Tu mamy Łukasz pisze, tu pisze Marek. 10:50. Poza tym to samo, ale to 10:50, zobaczcie. A on rzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. W trzech punktach. Trzy punkty, które określają, co zrobił nędzarz, ślepiec, aby zyskać Bożą łaskę. Po pierwsze, co zobaczyłem, on rzucił swój płaszcz. Momencik, ile on miał płaszczy, że sobie tak rzucał? Słuchajcie, Biblia mówi, że to był żebrak. Ja nie myślę, że miał gdzieś szafę, którą odsuwał i mówił, gdzieś ten. Miał jeden. Był niewidzialny, był niewidomy. Nie widział. A to, że nie widział, powodowało, że w jakiś sposób ten jego płaszcz, on nawet nie wiem, czy wiedział, jak wygląda. Może tak z dotyku, ze smrodu. Ile miał płaszczy, że wstał i zrzucił płaszcz? Miał jeden. Czy miało już nigdy więcej nie być zimnych nocy? Czy miało już nigdy więcej nie być chłodu? Wiecie o tym, że kiedy w takim tłumie się rzuci na ziemię swoje ubranie, to można go już więcej nie znaleźć. To było ryzyko, że odrzuconego w ciemności swojej ślepoty płaszcza już mógł nie odnaleźć. Jedyną nadzieją, żeby pozbierać coś, co zostało, to jest zobaczyć jakieś nowe światło. To jest, żeby Bóg dał nowe światło. Powiem to w taki duchowy sposób dla was i niech to Pan położy w wasze serce, w twoje i moje, każdego z nas. Jeśli chcę iść za Jezusem, to muszę zaryzykować moje żebracze miejsce. Jeżeli zadowalasz się życiem, w którym ciągle każdemu musisz mówić, że tego ciągle nie masz, tamtego nie masz, ciągle mi źle, ciągle nie tak, ciągle niezadowolony. W gruncie rzeczy ciągle stoisz z michą i żebrasz. Żebrasz ludzkiego współczucia, bo może pieniędzy nie musisz, bo masz pieniądze. Może nie musisz ubrań, bo akurat ubrań jest dzisiaj dość. Ale żebrasz ludzkiego współczucia, poparcia, poklasku. Jeśli chcę iść za Jezusem, muszę zaryzykować moje żebracze odzienie i miejsce. Zrzucony płaszcz Bartymeusza mógł podnieść inny żebrak i zabrać. Jego miejsce może było fajne, może ktoś inny mógł zająć, nie wiem. Ale by dotykać Jezusa, trzeba zostawić swoją komfortową biedę, smrodek i ciepełko i wyjść z tego. Jeśli dobrze się czujesz, jako grzesznik, jeśli ci miło, w tym pijaństwie, w tym cudzołóstwie, w tym zakłamaniu i obłudzie, to siedź w niej i śmierć w niej. Ale jak się zmęczyłeś, to jest czas wyjść. To jest to, z czego ja musiałem wyjść i wy. To nie jest tak, że ja jako pastor zboru skończyłem teologię i to samo ze mnie spadło. Musiałem wyznać moje grzechy, bo jestem tak samo grzesznikiem, który szedł na dno piekła, jak każdy człowiek na tej ziemi. Każdy człowiek na tym świecie musi wyznać, że Jezus jest Panem i wyznać swoje grzechy Bogu. Inaczej nie ma dla nas zbawienia poza Jezusem. Każdy z nas, to nie jest coś, co ja mówię wy, a nie, no mnie nie. Każdy z nas. Jeśli chcę iść za Jezusem, muszę zaryzykować moje żebracze miejsce, moje trzymanie się, by dotykać Jezusa. Trzeba zostawić swoją komfortową biedę i ciepełko. To jest to, co powtarzam. Ta, wiecie, ten płaszcz mnie tak poruszył, jak czytałem. Wczoraj siedziałem w biurze tutaj. Modliłem się i miałem czas z Panem i się wpatrywałem, wiecie, mówią jak sroka w kość, tak się wpatrywałem w ten werset. Tak ten jakby świeciło. A on rzucił swój płaszcz. Co poruszyło mnie. Nigdy wcześniej tego nie zobaczyłem. Ta szmata rozpaczy, zakrywająca jego wstyd, tą jego hańbę, ten jego brud, te jego dziury połatane. Jeśli chce iść za Panem, to trzeba odrzucić. To mnie to przemówiło. Widzicie to, przyjaciele? Po drugie, a on rzucił swój płaszcz. Po drugie, porwał się z miejsca. Pierwszy raz czytałem nieraz, że ludzi porywają. Ale pierwszy raz czytałem o kimś, kto się sam porwał. To wczoraj do mnie dotarło. Porwał się. Ty się możesz porwać z miejsca, gdzie jesteś. Powiesz, ale to tak musi być. A Bóg mówi, możesz się porwać z tego miejsca. Uprowadzić się z tego miejsca. To jest dla mnie niesamowicie. Mnie tak dotknęło. Ja wiem, że w Grece porwał się z tego miejsca. Chodzi o to, że zerwał się szybko i pobiegł zdecydowanie. Ale mimo wszystko poetyka przemawia do mnie. Nic nie poradzę, nie jestem nauczycielem greki. Bliżej mi do poezji niż do greki. Podoba mi się. W gazetach ciągle piszą, że kogoś porywają. A ja wczoraj czytałem, że ktoś się porwał. Porwał się z miejsca. Bo wiecie co? Bo już wszyscy uwierzyli, że to jest jego miejsce. Każdy uwierzył. Bartymeusz, twoje miejsce jest tam. Każdy uwierzył. I mówią do jakiegoś brata, bracie X, ty już do końca życia będziesz chory. To jest twoje miejsce. A brat X No tak, no. To jest nieuleczalne. Siostro Y, do końca życia będziesz bezrobotna. Do końca życia twój mąż będzie cię bił i pił, bo to jest twoje miejsce. Nieszczęśniku Z, do końca życia będziesz chlał, ćpał i się staczał, bo to jest twoje miejsce. A Bartymeusz się z tego miejsca, wiecie co? Porwał. Uprowadził się. Powiedział, to nie jest moje miejsce. Bo już wszyscy inni uwierzyli, że to jest jego miejsce. A on się w nim już dość nasiedział, dość napłakał i dość namyślał. To było miejsce żebraka, a on już nie chciał być żebrakiem. I to jest to, co wczoraj mnie dotykało, kiedy studiowałem Biblię. Widzicie, dlatego Biblia niesie siłę do zmiany życia. Wierzę, że życie wielu z nas, dlaczego dzisiaj tylu z was jest tak dobrymi ojcami, matkami, pracownikami? Czemu prowadzicie życie, o którym ludzie w świecie mówią, oni tacy porządni? By ludzie wiedzieli, jak ja jestem porządny, to by się 5 metrów ode mnie trzymali. Pamiętacie, jak tu był pastor Edward, mój pastor? On opowiadał wam, w jakim stanie przyszedłem pierwszy raz do zboru. Nigdy nie planowałem być duchownym. Zerwałem się gdzieś z miejsca, nawet nie widząc tego, ale wtedy wiem, że to zrobiłem. I poszedłem za Panem i do dzisiaj są miejsca, z których się muszę wyrywać. I ty je masz i ja je mam. Porwał się z miejsca. Miejsca żebraka, a on już nie chciał być żebrakiem. A ludzie nie planowali tego zmienić. Ludzie, jeszcze raz powtórzę, będą ci mówić, to jest twoje miejsce. Tak już ma być. Nie ma zmiany. Chory? No widzisz, no chory jesteś. No, no już tak będzie, no. Biedny? No to będziesz biedny. Głupi? No to zostaniesz głupi. A Bóg mówi nie. Możesz z tego miejsca wyjść. Możesz z tego miejsca wyjść. Nie musisz tam siedzieć. Bo ludzie ci nie pomogą. Wiecie co? Ten zryw mógł go ośmieszyć i upokorzyć jeszcze bardziej. Ja nie wiem, czy człowieka wdeptanego w pył drogi można jeszcze wdeptać głębiej? Czy człowieka oślepionego można jeszcze bardziej oślepić? Czy upokorzonego można jeszcze bardziej upokorzyć? Ale on się zerwał. I trzecia część tego wersetu po prostu powala swoją siłą. A on zrzucił swój płaszcz, po pierwsze. Po drugie, porwał się z miejsca. I po trzecie, przyszedł do Jezusa. To jest po prostu szok. Jakie proste słowa. Przyszedł do Jezusa. Przyszedł do Jezusa. Odrzucił swoje marne zabezpieczenie. Porwał sam siebie, jakby zastosował porwanie wobec ciała i rzeczywistości i poszedł. I wiecie, gdzie poszedł? Nie na inne miejsce żebrania. Niektórzy ludzie mówią, wcześniej byłem katolikiem, teraz jestem zielonoświątkowcem. Zmienili miejsce swojego żebractwa z jednego towarzystwa na drugie. Wcześniej żebrali w kościele katolickim, teraz żebrają w zielonoświątkowym, żyjąc w tej samej nędzy. Przyszli stamtąd do nas, potem od nas pójdą gdzie indziej i będziemy żebrać tak. Bo nie chcemy zmieniać często naszego życia. On nie zmienił miejsca swojego żebractwa. Porwał sam siebie w nowe miejsce, w coś całkiem nowego. To jest przygoda życia, żyć z Bogiem. Bóg cię może przenieść. Ostatnie 15, 16 lat już mojego życia spędziłem 600 kilometrów od miejsca, w którym marzyłem żyć. Albo w którym się urodziłem. Kiedyś nie marzyłem. Kiedyś marzyłem, jak się stamtąd wyrwać. Choćby do Katowic, żeby się wyrwać. Człowiek nigdy nie będzie zadowolony. To Bóg ma dla ciebie miejsce. To Bóg cię gdzieś postawi. Bóg nie chce, żebyśmy zmieniali kolor więziennej celi. Z kościoła takiego przemalował się na taki. No i co z tego? I co się zmieniło? Książki w bibliotece? Adres, pod którym w niedzielę siedzisz? Wiecie co? Jak pacjenta ze szpitala przewożą do lepszego szpitala, to nie jest dobry objaw. Wiecie, co to oznacza? Że jest bardziej chory. Bo cud polega na tym, że pacjent ze szpitala wychodzi do domu. I cud jest wtedy, kiedy jesteś w kościele, który jest twoim domem, twoją rodziną. miejsce, gdzie spotkasz Jezusa, a nie przewożeniem więźnia z jednego więzienia do drugiego, zmianą koloru celi. Już miałem wcześniej szare ściany, teraz mam niebieskie, czuję się taki wolny. A diabeł mówi, wiesz, mam całą paletę niebieskich. Zerwał się i poszedł do Jezusa. Nie na inne miejsce żebrania, nie do Heroda. I nie poszedł, wiecie, do innego miejsca, nie poszedł do Heroda po poradę, nie poszedł z przeprosinami do oburzonego tłumu, wybaczcie, że tak krzyczałem. Poszedł do Jezusa, widzicie to? Podkreślcie sobie to miejsce w Biblii, wywieźcie je sobie na biurku w pracy. Wywieźcie je sobie na zdjęciu ze swoją nędzą, przyklejcie do kwitka z wypłatą. Poszedł do Jezusa. Bo tak naprawdę wszyscy, jak tu siedzimy, mamy różne problemy, ale wiemy, że jedno pragniemy, żeby się coś zmieniło. Nie zmieni się, jeżeli nie będziemy gotowi pójść za Bogiem i zaryzykować naszego smrodu. Nie zmieni się, jeżeli wszystko, co nas zadowala, to cela, jakby się pięknie ta religia nie nazywała, czy stan, w którym się znajdujemy, i spacerniak, w którym możemy w niedzielę zrobić 3 koła. Jezus pyta... Kolejne niesamowite słowa. Co chcesz, abym ci uczynił? Zauważyliście, że Bóg często tak pyta ludzi? Odpowiedzi są dwie. Pyta, bo nie wie, czego chcą. Albo pyta, bo nie jest pewny, czy wiedzą, czego chcą. Albo, przepraszam, bo nie są pewni, czy wiedzą, czego chcą, bo Bóg jest pewny. Przejęzyczyłem się. Pyta, bo nie wie, czego chcą. Albo pyta, bo ludzie nie są pewni, czego chcą. Myślę, że pyta, bo my często nie wiemy, czego chcemy. To znaczy, co chcesz? Każdy z nas potrzebuje sobie odpowiedzieć. Ktoś by powiedział, Panie Jezu, no mógłbyś sobie darować pytanie. Nie widzisz, że człowiek wskoczył, zostawił, zrobił takie kroki, niewidomy, tłumy, a ty masz czas na takie pytanie? Ale Bóg mówi, nie, to pytanie jest zawsze ważne. Co chcesz, abym ci uczynił? Dlaczego pyta? Przecież Bóg wie wszystko. Bóg pyta tak każdego z nas na różne sposoby. Odpowiedź ma odsłonić, czy doszliśmy do tego miejsca, kiedy już wiemy, czego chcemy od Jezusa tak naprawdę. O co mi chodzi? Czy w końcu zrozumieliśmy, o co prosić naszego Boga? Czy też ciągle mamy własne recepty na swoje problemy i tylko chcemy, żeby, jak już to dobrze tu pastor Andrzej powiedział, Bóg był naszym kelnerem i nam przyniósł to, co nam trzeba. Bo Bóg mówi, ja mam swoją odpowiedź na to. Wiecie, wylał przed Panem swoje serce i powiedział o swoim prawdziwym problemie. Problemem Bartymeusza była ślepota. Bartymeusz nie podszedł do Jezusa i nie powiedział, wiesz, Panie, moim problemem jest to, że jestem żebrakiem. To nie był jego problem. To był wynik tego, że miał większy problem. Ludzie mówią, moim problemem jest to, że jestem bezrobotny, jestem narkomanem, jestem pijakiem, cudzołożnikiem albo kłamcą. Bóg mówi, to nie jest twój problem. Masz ten sam problem, co Bartymeusz. Twoim problemem nie jest żebractwo i nie jest niski stan społeczny. Bartymeusz niech skoczył do Pana, niech chwycił się mu nóg i powie, Panie, skrzynkę złota i wszystko się zmieni. I po co ci ta skrzynka złota? Daj ślepemu bogactwo, a będzie gorszy niż był, kiedy był biedny. Wiesz o tym? Świat to udowodnił 1000 razy. Gdyby Bóg dał mu skrzynkę złota, okradliby go, może nawet zabili, bo nie umiałby tego utrzymać. Ile razy widziałem, ludzie prosili Boga, ale Bóg mówi nie. A diabeł mówi, ja ci dam, nic nie musisz robić, u mnie masz. Bo Boga trzeba uczcić. A ja mówię, masz. Ja ci daję bez żadnych zobowiązań. Jeden z drugim coś dostali. To ja powiem, czasami ludzie są bogaci, bo Bóg się na nich gniewa. I oni na początku myślą, a to jak ma się gniewać, że ja jestem bogaty, to chcę, żeby się gniewał. Nie wiedzą, co mówią. Potem znajdują właściciela prosperującej firmy z przestrzeloną głową. I ludzie mówią, no w sumie nic mu nie brakowało. No nie strzelił sobie z dostatku do głowy. Odpowiedź na to pytanie, które zadał Jezus Bartymeuszowi. Co chcesz, abym tobie uczynił? Była po to, aby nazwany był problem. Panie, abym przejrzał. Chcę widzieć. To jest mój problem. Jestem żebrakiem, jestem brudny, jestem śmierdzący, mam dziurę przy drodze i siedzę w pyle, a ludzie mną gardzą, bo jestem niewidomy. To jest mój problem. Jeżeli będę miał oczy, to wiele się zmieni. I my wiemy w tym wypadku, że się zmieniło. Wiecie, kiedy się przyznajemy przed Bogiem do naszej ślepoty, Bóg daje światło. Do problemu musisz się przyznać, żeby Bóg cię mógł uzdrowić i ci pomóc. Jeżeli go nie widzisz, musisz studiować słowo, żebyś go zobaczył. Słowo twe jest pochodnią moim nogą, mówi słowo. Mówi sam Bóg o nim. Wiecie, nawet w świecie to wiedzą, że jak zapisują do, jak alkoholik idzie na przykład do szpitala, żeby przestać pić, to lekarz mu zadaje dziwne pytanie. Czy pan jest alkoholikiem? Jeżeli jego odpowiedź będzie nie ja, no co pan, jak wszyscy? Nie przyjmą. Przynajmniej do tego szpitala, gdzie ja pracowałem przed laty z misją. Jednym z pierwszych punktów było przyznanie się do swojego problemu. Mam problem, panowie. I wtedy lekarze rozmawiali. Oczywiście tych, których przychodziła policja, czy z nakazu sądowego, no tam była inna sytuacja. Ale ci, którzy sami zgłaszali się na leczenie, ci, którzy chcieli wstąpić do, ja mówię, nawet świeckie AA, czy innych organizacji, pierwszą rzeczą było, musisz się przyznać, że masz problem. Kiedy idziemy do lekarza, przyznajemy się, że mamy problem. Możemy mu powiedzieć najwyżej, że ja nie wiem, co mi jest, ale mam problem. Ja nie myślę, że mamy tu brata lekarza, chyba by mi powiedział, nie wiem, nie myślę, że są tacy pacjenci, którzy wchodzą, a mnie nic nie jest, ja tak do pana przyszedłem. Pan zobaczy, no nic mi nie jest, ale no tak pana czasu potrzebuje trochę. Daj pan jakąś receptę. Nikt tak nie chodzi. Człowiek przychodzi, bo go coś boli. Może mu się wydaje, że go boli. Może to nie jest takie poważne, jak myśli, albo 100 razy poważniejsze niż myśli. Ale człowiek musi sobie zdać sprawę, że ma problem, żeby przyjść nawet do lekarza w życiu. Nikt nie dzwoni na policję i nie mówi, wiecie, ja tak dzwonię, jakbyście mogli tu radiowóz podstawić. Kto wie, co dziś w nocy może być. Ci powiedzą, proszę nie dzwonić, mamy pana telefon i nie życzymy sobie takich. Albo nikt nie dzwoni, karetkę jakbyście mogli, żeby stała jednak pod moim domem, bo tak, wiecie, no, strzeżonego Pan Bóg, nie? To jest, znaczy takie pogańskie przysłowie, strzeżonego Pan Bóg strzeże. Cała rzeczywistość Boża wskazuje, że nie trzeba nic strzec, jak Pan Bóg strzeże. W każdym razie, przychodząc do Boga, musimy nazwać problem po imieniu. I najpierw zawołał, potem poszedł do Jezusa, potem nazwał problem po imieniu i to prowadza go do nowego miejsca. I tu chciałbym powoli kończyć i wezwać was do modlitwy. Zobaczył. Jezus przywrócił mu wzrok, zobaczył i dalej już poszedł za Jezusem. Teraz już nie wołał o pomoc. Teraz już wołał głośno, wielbiąc Boga. I to jest to, po co się możemy tu zbierać i po co możemy żyć. To jest to piękne, kiedy przychodzisz i widzisz ludzi, którzy wielbią Boga, kiedy słyszę, jak śpiewacie, jak patrzę czasami tu z przodu, jak podnosicie ręce. I ja wiem, że wielu z was to nie jest tak, że nie macie żadnych problemów. Ale ci, którzy śpiewają, cieszą się, to nie są ludzie, którzy nie mają żadnych problemów. To są ludzie, którzy mają Boga. Warunkiem uwielbiania nie jest nie mieć problemów. Warunek uwielbiania to mieć Pana. gdzie Boże światło oświeciło biedaka i nędzarza Bartymeusza, ale Boże światło ma pewną cechę. Bartymeusz przyszedł i wydał swoje serce w pokorze, runął w tym pyle, w którym żył, mówi: Boże, ja jestem ślepy, nie widzę, pomóż mi. I Boże światło dotarło do jego oczu, ożyły, coś tam w oczach ożyło, mózg otrzymał światło i człowiek zobaczył barwy. Pokora sprawiła Boży cud. Ale wiecie o tym, że Boże światło nie tylko uzdrawia. Jeśli człowiek myśli, że wszystko widzi, to wtedy Boże światło oślepia. Bartymeusz spotkał Jezusa i przejrzał. Szaweł w drodze do Damaszku spotkał Jezusa i oślep. Ponieważ pycha przychodzi przed upadkiem. Bóg mówi w swoim słowie, że On daje łaskę pokornym, ale pysznym się sprzeciwia. I Bartymeusz zobaczył, a zobaczcie, szaweł oślep i dopiero kiedy spokorniał po kilku dniach, Biblia mówi co? Łuski spadły z jego oczu, bo wcześniej by ich nawet łuskami nie nazwał. Wiecie, Jezus przyszedł na ten świat i może zrobić jedną z dwóch rzeczy dla ciebie, których często nie dostrzegamy w Słowie Bożym. Ewangelia Jana, 9 rozdział, 39 werset, takie potężne słowo mówi. I rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Porażające słowo, zgodzicie się? Przyszedłem, aby widzieli, albo żeby się stali ślepymi. Spotkanie z Jezusem czyni jedną z dwóch rzeczy. Kiedy zgina się nasze kolano, kiedy z głębokości wołamy do Pana i mówimy: Panie, potrzebuję Twojego zbawienia, wyznaję Cię jako mojego Boga i mojego Króla. Bóg mówi: uleczę Twoje oczy. W objawieniu objawia, mam maść, która leczy oczy. Pisze o niej objawienie, znacie to miejsce. Ale kiedy człowiek przychodzi, ja wszystko wiem, ja nawet już nie wiem, czy Cię potrzebuję. Wtedy wypełnia się w naszym życiu Jego słowo, gdy w pokorze przychodzimy. Izajasz, 700 lat przed narodzeniem Jezusa w Betlejem, w jednym z proroków mesjańskich prorokował w taki sposób: i poprowadzę ślepych drogą, której nie znają. Ścieżkami im nieznanymi ich powiodę. Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniecham ich, tak mówi Pan. Gdy Bóg zmienia nasze życie, to nie zmienia na chwilę. Bóg dał mu wszystko nowe i Bóg ma to dla ciebie. Nie dał mu kilka monet, żeby przetrwał następny tydzień. Dał mu nowe życie, żeby żył na wieki. Dał mu nową rzeczywistość. Dał mu nowe towarzystwo i dał mu nowy kierunek. I to jest to, czym jest życie z Jezusem. Jeśli żyjesz z Jezusem, to jedną z rzeczy, które poznasz, to będzie to, że masz nie tylko nowe życie, bo to może brzmieć ogólnie, ale masz nową rzeczywistość, której wcześniej nie miałeś. Masz nowe towarzystwo. Zgadzacie się ze mną do tego miejsca? Kto się nawrócił, wie, że mamy nowe towarzystwo. Mamy nową rzeczywistość. Mamy nowy kierunek. To, z czego kiedyś się śmialiśmy, teraz nas smuci. To, co nas kiedyś smuciło, wydaje nam się zabawnie śmieszne i małe. To, co wydawało się kiedyś blichtrem, chwałą tego świata, dziś wydaje się potarganą szmatą. Bóg zmienia życie. Ja dziękuję Jezusowi, że zmienił moje życie. Dziękuję, że mogłem przyjść do Jezusa. I dzisiaj nie mówiłem po to, żeby zająć tę prawie godzinę, ale mówiłem wam po to, abyśmy podejmowali w sercu decyzję. W naszej niedoskonałości, w tej naszej małości, nikt tu nie jest taki doskonały, nikt tu nie mówi: zróbcie to, co ja, ale wszyscy możemy powiedzieć: spójrz na Jezusa.